Miszmasz kulturalny.
Cześć, tu Klaudyna Maniszewska
i Agnieszka Piech.
W dzisiejszym Miszmaszu mamy dla Was garść kulturalnych reportaży i odrobinę rozrywki.
Deszczowy wieczór 16 kwietnia umilił odwiedzającym sztukę wyboru wernisaż mikrorzeczy Zuzanny Dolegi. Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku swoim projektem zaskoczyła gości autorskim cyklem fotografii oraz wystawą drobnych przedmiotów. Oglądający mogą się przyjrzeć skarbom życia codziennego, przedmiotom często nieużytecznym, wysłużonym, lecz ważnym z różnych powodów dla autorki. Zuzanną Dolegą rozmawiała Katarzyna Podchorska.
Mikrorzeczy są zdjęciami i mikroprzedmiotami życia codziennego. Są portretami moimi, portretami stanów emocjonalnych, portretami psychologicznymi. Właściwie ich obszar zajmuje i jedzenie, i jakieś drobne bibeloty, mikroksiążki, klucze. Takie rzeczy, które możemy wsadzić do kieszeni, gdzieś tam pałętają nam się po torebce i są trochę jak wyjęte z worka świętego Mikołaja, gdzieś tam z dna zawieruszone. Można powiedzieć, że jest w pewien sposób sterowany przez internet. Rok temu właściwie rozpoczęłam swój projekt, zaczęłam wrzucać zdjęcia na początku na swój profil na Facebooku oraz na Instagrama i nie sądziłam, że spotka się z tak pozytywnym i licznym odzewem. I można powiedzieć właśnie, że internauci są bardzo czujni. W momencie, kiedy przez kilka dni nie wrzucam mikrorzeczy gdzieś tam w świat internetu, od razu jest zapytanie, czy wszystko jest w porządku i kiedy wreszcie będą mikrorzeczy. Także bardzo im za to dziękuję. Jest to podwójna motywacja nie tylko samego projektu, ale i dla mnie, że jest to chętnie oglądane i sympatycznie odbierane. W projekt są włączeni też moi przyjaciele i dziwną, a też może jedną z piękniejszych rzeczy są mikroskałki i mikropiasek z Islandii, które przywiozła moja przyjaciółka Magda. I to jest właściwie fantastyczne i takie społeczne zjawisko w momencie, kiedy ludzie chcą się włączyć to poprzez właśnie ofiarowywanie czy zalewanie mnie takimi drobiazgami, które gromadzę i staram się pielęgnować.
A jesteś laureatką wielu stypendiów. W czym ci one pomogły, co ci one dały?
Tak, zakończyłam etap moich studiów rok temu. Jestem zeszłoroczną dyplomantką malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I stypendium, które otrzymałam właściwie przede wszystkim stypendium ministra kultury i nagroda ministra nauki i szkolnictwa wyższego były dużym wsparciem finansowym dla mnie. Mogłam realizować dyplom w taki sposób, w jaki sobie wymarzyłam. Starałam się rozwijać przede wszystkim, no i można powiedzieć, że zainwestowałam w sprzęt fotograficzny, dzięki czemu można oglądać mikrorzeczy. Ale nie tylko, no to jest głównie honorowy tytuł, wielkie wyróżnienie i taki głos, że to, co robię, mimo że jest sztuką i w dzisiejszej sytuacji i w dzisiejszym świecie różnie jest to odbierane, jednak jest to potrzebne i mogę się dalej rozwijać.
Zajmujesz się także techniką pirografii?
Tak.
Cóż to takiego?
Pirografia, zostałam nazwana kiedyś w jednym z artykułów dziewczynką z zapałkami. Pirografia jest to technika wypalania. Można powiedzieć, że maluję, rysuję ogniem. Prace powstają na papierze i mają taką bardzo organiczną strukturę i w pewien sposób współpracuję razem z ogniem. Palenia są nierównomierne i ogień czasami przejmuje kontrolę nad moją pracą. Jest to bardzo taka praca w wielkim skupieniu, też w samotności ze względu na opary dymu, ponieważ ludzie, którzy by ze mną przebywali, czuliby się jak na wiecznym ognisku, więc oszczędzam im to w pewien sposób. Jest to taki ukłon w stronę czegoś pierwotnego, czegoś organicznego i czegoś naturalnego. Papier plus ogień daje takie według mnie niesamowite wrażenie i wzrokowe, i zapachowe. Można pracę odczuć wieloma zmysłami. Brzmi niebezpiecznie, ale staram się nad tym panować i wydaje mi się, że po właściwie 3-4-letniej pracy z ogniem już troszeczkę się rozumiemy i staramy się słuchać siebie nawzajem. Jeżeli chodzi o mikrorzeczy, jest jeden projekt, który będzie związany z Gdynią i którego na razie nie mogę zdradzać. Mogę tylko powiedzieć, że będzie związany z moim ukochanym miastem, w którym się urodziłam i w którym mieszkam. Oraz, tak jak napisałam w opisie wystawy mikrorzeczy, chciałabym nakłonić i namówić ludzi właśnie do wzięcia udziału w projekcie i do powierzenia mi w pewien sposób swojej codzienności, swojej przestrzeni takiej osobistej. Jeżeli chodzi o pirografię, teraz staram się penetrować takie obszary bardzo organiczne. To jest ukłon w stronę natury, także prace będą coraz bardziej takie topograficzno-organiczne i będą oddawać stany w przyrodzie i w naturze.
Gdzie można jeszcze zobaczyć Twoje prace?
Pracę można oglądać w internecie na mojej stronie internetowej zuzadolega.blogspot.com i w internecie można mnie odnaleźć na Facebooku. Zapraszam.
Mikrorzeczy można oglądać do 6 maja w Sztuce Wyboru.
Miszmasz kulturalny. Spitsbergen to pokryta lodowcami wyspa o powierzchni porównywalnej do terytorium Holandii, położona na Morzu Arktycznym. Mimo bardzo niskich temperatur wody fiordów obfitują w życie. W piątek 12 kwietnia w Akwarium Gdyńskim odbył się wernisaż zdjęć poświęcony mieszkańcom arktycznych mórz. Zdjęcia pochodzą z wypraw badawczych naukowców Instytutu Oceanologii Państwowej Akademii Nauk. Wystawę oglądać można do końca czerwca. Materiał autorstwa Igi Budzyńskiej.
Przyszłam specjalnie na wernisaż i kilka razy już byłam w akwarium. Bardzo lubię to miejsce. Ma taką pozytywną atmosferę. Także tak, to jest dobrze tutaj przychodzić.
Co ci się najbardziej podobało?
Dokładność. To, że widać wszystkie, każde drobne szczegóły, że można popatrzeć na paszcze tych wszystkich dziwnych zwierząt, na ich nóżki, antenki, włoski i całą konstrukcję, jak są zbudowane. Przynajmniej tych małych, no bo duże to pingwina każdy widział.
A czy jest coś, co cię zadziwiło?
Tak, możemy przejść do tapety. Szczególnie ten krab pustelni, bo ma takie, nie wiem, części, które wyglądają jak kości z przystawkami na końcu. Nie wiedziałam, że są takie istoty. I też ten, co to jest, wieloszczyt, który ma czułki, wyglądają jak kraken trochę. Więc dobrze, że te wszystkie żyjątka są małe. Chociaż nie, ten ma pół metra. No dobra, że są głęboko. Ciekawe jest, jak oni dokładnie robią te zdjęcia, bo przecież ułożenie tych zwierzaków pod, nie wiem, mikroskopem nie może być takie zupełnie łatwe, a one wyglądają idealnie, jakby były modelami. Po prostu tu jeden nóżki ma jak pani modelka na wybiegu, inne czułki, dokładnie rozłożone ułożenie czegoś takiego, to musi też zajmować długie godziny, tak mi się wydaje.
Kajetan Deja, jeden z autorów zdjęć.
Te zwierzęta są takimi ciężkimi zwierzakami do fotografii, dlatego że są bardzo małe, to raz. Dwa, że żyją w wodzie. Kiedy je wyjmiemy na powierzchnię, no tracą swój wygląd, czułka się sklejają, nóżki się sklejają i co istotne, tracą też kolory. Jeśli znajdujemy trochę czasu w ferworze walki na statku, kiedy pobieramy próbki, bierzemy takie zwierzaka, mamy przygotowane takie małe miejsce fotograficzne na statku, gdzie mamy parę obiektywów makro, silne lampy błyskowe i takie kuwety specjalne, wyklejone taką czarną tkaniną. No jak mówię, kiedy mamy chwilę czasu, to myjemy takiego zwierzaka trochę, on musi trochę popływać, oczyścić się z osadu, bo większość tych zwierzaków, tak jak te amfipody czy wieloszczety, żyją w osadzie, albo są zagłębione w tym osadzie, albo żyją na powierzchni. Nie są takie ładne. Kiedy ona trochę popływa, oczyści się, jest bardziej fotogeniczna i wtedy przystępujemy do samej fotografii. Jest najczęściej kilka ujęć, bo nie zawsze to wychodzi. Postprocesnik na komputerze, w sensie oczyszczenia jakichś drobinek, błota czy małego kadrowania.
Ale kolory są naturalne, nie ma tu żadnego
tak,
Photoshopa.
Tak, nie, kolory są naturalne.
Miszmasz kulturalny.
Słyszeliście, że UG jest nagie i mamy je ubrać? O co w tym wszystkim chodzi? Barbara Kubica rozmawiała z Gabrielą Sejbuk, jedną z organizatorek wydarzenia Ubierz Nagie UG.
Ubierz Nagie UG to jest pomysł czwórki dziewczyn. To jest aktualna nasza grupa projektowa w składzie ja, czyli Gabriela Sejbuk, Ewa Zawadzka, Julia Morawska oraz Ada Karpińska. Jesteśmy dziewczynami z tego samego kierunku, ze specjalizacji, też tej samej.
Co to za specjalizacja?
Animacja kultury. I wpadłyśmy na taki pomysł już na samym początku, gdy zostało nam przedstawione zadanie stworzenia projektu, którego finałem będzie Kampus Kultury, który odbywa się co roku na naszym kampusie między Wydziałem Filologicznym i Historycznym, a naszą biblioteką. I wpadłyśmy na taki pomysł, żeby stworzyć wydarzenie, którego jeszcze nie było, które by się jakoś wyróżniło na tle poprzednich. I wymyśliłyśmy, że jeszcze nikt nie podjął się tematu mody. Dlatego stworzyłyśmy projekt, który ma na celu ukazanie zróżnicowania modowego wśród studentów naszej uczelni. Dlatego chcemy stworzyć wystawę, na której wywiesimy zdjęcia osób, które w jakiś sposób wyróżniają się z tłumu. Polega to na tym, że po prostu każda z nas ma aparat i gdy jesteśmy tak na co dzień na uczelni, gdy ktoś rzuca nam się w oczy, ktoś, kto wyróżnia się jakimś detalem, jakimś strojem, ktoś, kto wygląda ciekawie, po prostu podchodzimy, pytamy się, czy możemy sfotografować taką osobę. Większość osób się zgadza, jeszcze, prawdę mówiąc, nie spotkałyśmy się z odmową. Chcemy zebrać około 100 zdjęć. Zdjęcia te będą wywieszone na sznurach na zewnątrz. I ma to przywodzić na myśl, tak jak kiedyś wywieszano pranie, nawet i teraz jak wywiesza się pranie, a także jak wywiesza się zdjęcia w ciemni, gdzie się je wywołuje. I do tego będą u nas grane dwa koncerty. Jeden zespół, jedna artystka to będzie Zielińska. Więcej informacji o tym można znaleźć na naszej stronie, na naszym wydarzeniu. A drugi artysta, już wiemy kto to, lecz jeszcze nie został ogłoszony, dlatego zapraszam na naszą stronę. Tam pewnie niedługo będzie kolejne ogłoszenie.
Mówisz o zróżnicowaniu modowym na uniwersytecie. Czy patrzycie na uniwersytet jako na całość? Czy widzicie może jakieś prawidłowości dla poszczególnych wydziałów?
Nie skupiamy się tylko na wydziale filologicznym, z którego my jesteśmy. I chodzimy po różnych wydziałach na naszym kampusie. Czy to jest biologia, chemia, informatyka, czy też wydział prawa. Byłyśmy wszędzie i same już stwierdziłyśmy, że styl osób, które uczą się na poszczególnych wydziałach, różni się bardzo między sobą. I zauważalne było to, że na przykład ciężko jest dostrzec na każdym wydziale osobę, która się wyróżnia, ponieważ gdy pójdziemy na wydział prawa, większość osób jest ubrana elegancko. To są garnitury, jakieś spódnice u dziewczyn, obcasy, co na przykład na wydziale filologicznym mogłoby być jakimś wyróżnieniem, czy na innym z wydziałów. Lecz tam jest to powszednością, dlatego naszym zadaniem jest to, żebyśmy się też przyglądały temu, jaki styl, jaki dress code panuje na danym z wydziałów i wtedy wychwytywały osoby wyróżniające się.
A co się obecnie wyróżnia? Ponieważ zdaje się, że żyjemy w takich czasach, kiedy w modzie wszystkie chwyty dozwolone, mieszamy wszystko ze wszystkim. Czasem wyróżnia się chyba bardziej coś stonowanego niż jakaś swariowana mieszanka, słomkowy kapelusz do futra. Co powiesz na ten temat?
Znaczy tak, to jest prawda, z tym się zgodzę, że teraz trendów w modzie jako tako nie ma, ponieważ wszystko, co jest, wszystko, co na siebie założymy, jest trendami i wszystko jest tak naprawdę modne, bo trendy zatarły się już dobre kilka lat temu, takie, które było widać bardzo wyraźnie. Teraz już tego nie ma, teraz właśnie jest to zróżnicowanie, które jest powszechnie akceptowane, dlatego troszeczkę idziemy tak na intuicję, a troszeczkę już po prostu niektóre osoby znamy i wiemy, że one zawsze próbują wyglądać nieco inaczej niż reszta osób, bo wiadomo, że mimo tego, że w modzie trendy się zatarły, to nadal większość osób na przykład nie przywiązuje tak dużej wagi do swojego ubioru i na przykład ubiera się w sklepach, w tak zwanych sieciówkach, tak, dostępnych w każdej galerii. I te ubrania jako tako, które są wypuszczane na rynek, są bardzo podobne do siebie i właśnie próbujemy wyszukiwać osób, które potrafią między tym krążyć, między tymi wszystkimi stylami, które potrafią pokazać siebie w taki sposób, że będzie to interesujące, bez względu na to, czy to będzie bardzo stonowany strój, czy to będzie coś naprawdę zwariowanego, takie osoby po prostu widać.
Oprócz tego, że krążysz po kampusie razem z innymi organizatorkami i fotografujecie napotkanych ludzi, można się też do Was zgłaszać na stronie facebookowej. Czy macie dużo chętnych?
Tak, już pierwsze osoby do nas się zgłosiły i z góry naszym założeniem było to, że wyłapiemy wszystkie osoby, lecz po rozmowach z dziewczynami stwierdziłyśmy, że mimo iż jest nas czwórka, to nie jesteśmy w stanie jednak siedzieć cały dzień na uczelni i zdajemy sobie sprawę, że są takie osoby, które chciałyby znaleźć się na takiej wystawie, które chciałyby pokazać jakiś swój strój, jakąś stylizację, a na przykład nie mogą na nas trafić, dlatego napisałyśmy posta, który zawiera informacje o tym, że można po prostu do nas napisać i umówić się, że po prostu napisać, hej, będę o tej i o tej godzinie w taki dzień na uczelni, czy możemy się na siebie natknąć.
Miszmasz kulturalny. Powrócił do nas nasz specjalny wysłannik, korespondent zagraniczny Radia Mors, Gnom z Bagien, który od dzisiaj nazywa się Gnomem z Głębin. Dlaczego? Posłuchajmy sami.
Witam serdecznie. Dla miszmaszu, mówi gnom z bagien. Jestem aktualnie na wybrzeżu północno-iberyjskim jakimś. Do końca nie wiem, bo nie rozumiem hiszpańskiego, a Jorge tutaj niekoniecznie chce wypowiadać się do mikrofonu, więc zresztą ja też nie do końca ogarniam.
Solo varios minutos, nome.
Jestem na wybrzeżu hiszpańskim i będziemy zaraz płynąć łódką na statek na środku Atlantyku, mniejszym lub większym środku, skąd batyskafem wyruszę na dno morza. To tyle na razie. Jesteśmy już na motorówce i razem z panem Jorge płyniemy do tego statku, co mówiłem. Batyskaf będzie nieduży, w sam raz dla mnie z odrobiną dodatkowej przestrzeni, ale powinno być sympatycznie. Dzisiaj się postarałem, przygotowałem do wyprawy, mam kombinezon i w ogóle wszystko, żeby nic mi się nie stało, bo jakoś mam pecha podczas tych moich podróży. Opa, no dobrze. To teraz wchodzę do batyskafu. O, uwaga, żeby mikrofonu nie zmoczyć, bo potem będzie problem. O, dobrze. Jestem, o, tutaj. No dobrze, to za chwilę zaczynamy zanurzenie. Jak zaczniemy, to znowu włączę mikrofon. Jesteśmy w batyskafie, rozpoczęliśmy zanurzenie. Jest coraz ciemniej. Mam tutaj okna, to widzę wszystko na zewnątrz i coraz dalej mamy do słońca. O, ciśnienie się zwiększa. Czuję się dziwnie w ogóle, nie wiem jak to nazwać tak naprawdę, ale czuję, że jesteśmy coraz głębiej. Zaraz założę kask i będę wchodził w wodę.
Mówi gnom z bagien. No oczywiście, że gnom z bagien mówi, przecież wiecie, kto nagrywa. Jesteśmy w wodzie i widzę tutaj jakąś taką dziwną, wielką łódkę z kilkoma kominami, ale ona jest przełamana w pół. Lepiej się nie będę do niej zbliżał, bo może być niebezpiecznie. Zazwyczaj jak się zbliżam do jakichś pieczar, to potem coś z nich wyskakuje. Co tu jest napisane? Ta reszty nie widać, bo złamane. Cóż. Rety, co to jest? No, i mówiłem, lepiej się nie zbliżać, a to i tak nie pomaga. W tym statku była wielka ośmiornica. O, ale miała świecące macki, no. Ale mogło być gorzej. Mogło być tak jak w Life'ie. Ale ma ładne światła, stąd tak to świecąco ładnie wygląda na tej głębokości. Szkoda, że nie możecie zobaczyć. Najpierw księżyc, potem Mars, teraz dno morza, wszystko bezludne takie. Następnym razem muszę gdzieś wyruszyć, gdzie będą ludzie jacyś, bo nie ma tu kogo nagrywać. O, tam jest jakaś łódź podwodna. Tylko taka dziwna. A posłuchajcie, bo chyba słyszę organy. I jest tutaj taki napis na niej. Property of Kapitan Nemo. No cóż, przyspiesza. Trudno. Miałem włączyć, no zobacz, ojeny. Tutaj było wielkie stado wielorybów, ale no nie udało mi się ich nagrać. Już teraz zostało tylko kilka. Jakieś takie czarne, z białym brzuchem. Nie wiem, nie znam się. Ale zbliżamy się do dna. Tutaj są jakieś takie dziwne. Węże, nie węże, to nie macki. Nie, to nie macki, całe szczęście. Wszystko takie kolorowe i takie małe wulkaniki, które plują bańkami. Bardzo sympatycznie. Tylko czy bezpiecznie? Ja lepiej wracam, bo jeszcze coś się wydarzy i wtedy będzie...
Nic mi nie jest, skała się zawaliła, ale mi się udało bezpiecznie wrócić. Także nagrałem. Może... I może następnym razem mnie wyślą w jakieś ciekawsze miejsce. Do usłyszenia, słuchacze.
Miszmasz kulturalny. Czas na literaturę. Bartosz Cybula przeczyta kolejny fragment książki Arkadiusza Onyszko i Izabeli Koprowiak. Fucking Polak.
Zacząłem wychodzić wieczorami. Włóczyłem się po mieście, najczęściej w towarzystwie Petera Pedersena, Petera Utaki i Erika Dżęby Dżęby. Najpopularniejszym miejscem był klub Frank A. Duże złote litery z nazwą lokalu nad obrotowymi drzwiami znał każdy człowiek w Odnze, który lubił bywać w modnych miejscach. Chodzili tam piłkarze, prezesi, biznesmeni. 31 października 2008 roku przyszedłem tam ze znajomymi, między innymi z bliską koleżanką. Zjedliśmy kolację, wypiliśmy kilka drinków. Staliśmy przy barze, kiedy pojawił się przy nas bardzo pijany gość. Popchnął najpierw mnie, potem moją partnerkę. Zwróciła mu uwagę, a on jej naubliżał zamiast przeprosić. Wtedy wkroczyłem do akcji. Złapałem go za grydykę, powiedziałem, żeby przestał zachowywać się jak prostak. Zamachnął się, by mnie uderzyć, ale zrobiłem unik. W tym momencie nadbiegł mój kumpel i przywalił mu kolanem w twarz, jak w filmach kung fu. Złamał tamtemu nos. Facet w złości rozerwał mi koszulkę, zachlapując ją krwią. Wokół nas zebrał się tłum ludzi, jakby wszystkie osoby z klubu zbiegły się zobaczyć, co się dzieje. Obok mnie momentalnie pojawił się szef klubu. Arek, chodź szybko na dół. Zaraz zjawi się policja, nie możecie tu zastać. Zrobiłem, co kazał. Zbiegłem po schodach, zdjąłem koszulkę, on dał mi swoją. Wyszedłem tylnymi drzwiami, żeby policja od razu mnie nie zgarnęła. Po chwili dostałem SMS-a od Dino, mojego kolegi, który znokautował tego pijanego gościa. Arek, gdzie jesteś? Co robimy? Wskazałem mu miejsce, wymknął się razem ze mną, zanim przyjechała policja. Potem właściciel klubu pisał do mnie, że gliny szukają mnie w mieście. Bzdura. Odense jest tak małe, że gdyby tylko chcieli, to by mnie znaleźli. Miałem to jednak gdzieś. Prosto stamtąd poszliśmy do innej dyskoteki. Gdy się obudziłem, od razu zasiadłem przed komputerem, żeby sprawdzić, czy zrobiła się z tego chryja. Oczywiście wszędzie ten sam nagłówek. Onyszko pobił w barze policjanta. A to przecież nie ja. Poza tym ten facet wcale nie był policjantem, dopiero przyuczał się do zawodu w szkole policyjnej. Był rugbystą, nazywał się Peter Madsen. Władze klubu wezwały mnie na dywanik. Musiałem się tłumaczyć najpierw przed nimi, potem przed policją. Rzecznik prasowy poinstruował mnie, co powinienem mówić na komisariacie, zresztą niewiele musiałem wymyślać. Na szczęście policja była już w posiadaniu nagrań z monitoringu, mieli dowody, że nikogo nie uderzyłem. Poprosili tylko, żeby stawił się u nich Dino. Założyli mu sprawę. Załatwiłem adwokata, który wywalczył, że Dino dostał tylko 3 miesiące w zawieszeniu. Początkowo nie wychodziłem na miasto, by się napić. 2-3 drinki i na tym kończyłem. Po prostu nie chciałem siedzieć sam w tym wielkim mieszkaniu. Poznawałem dziewczyny, były zupełnie inne niż Polki. Duńska kultura jest inna. Kobiety w tym kraju chcą być całkowicie niezależne, wyzwolone. Nie do końca mi to odpowiada. Gdy facet otwiera im drzwi, uznają to za obelgę. Podczas podróży samolotem zobaczyłem kiedyś drobną dziewczynę, która siłowała się z walizką. Chciałem jej pomóc, włożyć ten podręczny bagaż do luku. Spojrzała na mnie jak na ostatniego chama i się obraziła. Dunki nie chcą być postrzegane jako słabsza płeć. Seks nie jest tam tematem tabu. Poderwanie dunki to również nic trudnego, zwłaszcza gdy jest się popularnym, jak ja wówczas. Oden zaliczy 150 tysięcy mieszkańców, więc łatwo i szybko można się tam stać kimś rozpoznawalnym. Szczególnie gdy ląduje się na czołówkach gazet w związku z pobiciem żony. To nie była dobra sława, ale kobiety lubią niebezpiecznych, niepokornych mężczyzn. Podobało im się, że jestem stanowczy. Gdy wydałem książkę, dostałem wiele maili z propozycjami spędzenia wspólnej nocy.
Miszmasz kulturalny.
A na koniec, jak zwykle, notes reportera.
Cześć, w notesie reportera Joanna Łaszcz
i Michał Fila.
Dzisiaj mamy dla was po jednej ciekawej książce. Michale, zacznij, proszę cię bardzo.
Bardzo ci dziękuję, że mam tę przyjemność zacząć, a rzeczywiście książka jest bardzo, bardzo ciekawa. To dlatego, że napisał ją jeden z najlepszych polskich dziennikarzy sportowych. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że Stefan Szczepłek po Bogdanie Tomaszewskim jest zdecydowanie najlepszym polskim dziennikarzem sportowym. Wiele jego publikacji są takimi podstawowymi podręcznikami dziennikarskimi, jak pisać dobre kroniki, jak pisać biografie sportowe, jak przeprowadzać z prawdziwego zdarzenia wywiady ze sportowcami, w jaki sposób układać pytania. I to przede wszystkim jest wartość jego najnowszej książki, wydanej w marcu tego roku. To jest tom drugi historii Stefana Szczepłka na temat futbolu. Pierwszy dotyczył światowej piłki nożnej, natomiast ten drugi jest poświęcony Polsce, polskim rozgrywkom i tym, jak ten polski futbol się kształtował.
Czytałeś już ją, bo widzę, że masz w studiu.
Oczywiście, że ją przeczytałem. W kilku miejscach mam założone fragmenty, o których rozmawiałem z panem Stefanem Szczepłukiem podczas wywiadu, który przeprowadziłem w ostatni czwartek i jego premiera jest zaplanowana na najbliższe wydanie Sportowego Dialogu, czyli w środę o godzinie 21. Natomiast książka, oprócz tego, że ma wartość słowną, to też wartość ilustrowaną. Tych fotografii, grafik jest bardzo dużo. Jest też poprzeplatana historiami polskich zespołów, choćby ich koszulek, skąd się biorą. I nie wiem, czy masz taką świadomość, ale na przykład zespoły ze Śląska, czyli Piast Gliwice, Polonia Bytom, między innymi zaczerpały swoje barwy od klubów angielskich. Tego nigdy nie wiedziałem i zapewne bym się nie dowiedział. A bardzo ważne jest to, że kluby, i szkoda, że nie zatrudniają kronikarzy, którzy będą spisywać historię z konkretnych rozgrywek, z konkretnych meczów, a taką rolę właśnie przejęli dziennikarze. I tutaj Stefan Szczepłek zdecydowanie najlepiej sobie z tym poradził i ta książka ma ogromną wartość historyczną.
I widzę, że tam jest około 200, 300, 400 stron. Ile ona ma?
Dokładnie ta książka ma stron, pozwól, że tylko sprawdzę, nie mówiąc o bibliografii i tam spisu piłkarzy, ale samego tekstu ma stron 340.
Obfita lektura, można powiedzieć.
Zdecydowanie, ale gdyby ją ścisnąć i wyrzucić wszystkie fotografie, wszystkie grafiki, jakieś przypisy, to myślę, że będzie około 200 stron.
Ale fotografie są bardzo ważne tutaj.
Są integralną częścią książki. Jak rzadko lubię ilustracje w książkach, tak tutaj uważam, że one są zdecydowanie wartością dodatnią. To po pierwsze, a po drugie, ostatni rozdział jest poświęcony historii dziennikarskiej samego Stefana Szczepłka. Został namówiony przez swoich kolegów po fachu, żeby taki rozdział napisał. I myślę, że każdy, kto zerknie do tego ostatniego rozdziału, ale najpierw czytając pierwszy i cały drugi tom, zrozumie, dlaczego ta książka w ogóle powstała.
To zachęcamy, a ja z kolei przygotowałam inną książkę innego dziennikarza, dziennikarza BBC, ale Polaka, Marka Rybarczyka, Elżbieta II, o czym nie mówi królowa.
To dość niespotykane, że Polak pracuje dla tak znakomitej stacji, jaką jest BBC.
On bardzo długo współpracował właśnie z BBC i ogólnie zajmuje się i mieszka w Wielkiej Brytanii. I napisał książkę poświęconą Elżbiecie II, tego, o czym faktycznie nie mówi się z jednej strony, ale z drugiej też chciał się wgryźć w te biografie i faktycznie tu mamy bardzo dużo informacji o samej Elżbiecie II, o tym, w jaki sposób przejęła władzę, co się z tym wiąże i nawet, jak czytałam wywiad z tym dziennikarzem, on mówi, że no to dla niego to jest postać w pewnym sensie tragiczna, bo jednak ta otoczka, która jest wokół dworu królewskiego, a zresztą w ogóle brytyjskiego tronu, tutaj jest bardzo ogromne i w sumie my mamy pewne wyobrażenie, a życie jest zupełnie inne i tak naprawdę te problemy, z którymi się borykała Elżbieta i boryka nadal, no są ogromne i tego oczywiście nie widać. I właśnie bardzo, myślę, ciekawa jest to lektura, żeby się dowiedzieć.
Jak się domyślam, ta książka została wydana z okazji 90. urodzin Elżbiety II.
Myślę, że tak, bo tutaj właśnie to jest tegoroczne wydanie, ale faktycznie obchodziła królowa 90. rocznicę swoich urodzin. Nie wiem, czy to jest dobry prezent akurat, aczkolwiek wydaje mi się, że dla nas też będzie w jakiś sposób pokazywać to, dlaczego w Wielkiej Brytanii w ogóle jest taki, nie wiem, można powiedzieć, kult królowej. Dlaczego, kiedy rodzi się królewskie dziecko, to po prostu wyspy szaleją?
Myślę, że to ma duże uwarunkowania historyczne. I nie tylko związane z samą Wielką Brytanią, z ich potęgą przecież jeszcze z XVII, XVIII wieku. ale także później, kiedy to pamiętamy przecież świetny film Jak zostać królem. I
mój ukochany film. Także jeżeli ktoś się fascynuje tronem brytyjskim i chce się dowiedzieć czegoś więcej, to jak najbardziej zachęcam do przeczytania tej książki.
Ja również w takim razie zachęcam do przeczytania swojej książki. Mamy dwie różne pozycje na najbliższe 2 tygodnie, kiedy to znów będziemy rozmawiać w Notesie Reportera o kolejnych publikacjach. Przed nami też długi weekend przecież i mamy nadzieję, że spędzicie go nie tylko na świeżym powietrzu, ale znajdziecie również czas na to, żeby sięgnąć po dobrą książkę, być może właśnie z tych, które myśmy zaproponowali.
A tak na marginesie, dzisiaj jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, więc zachęcamy do lektury.
I wszystkim księgarzom, bibliotekarzom, autorom książek, dziennikarzom składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji również ich święta.
Joanna Łaszcz
i Michał Fila.
Do usłyszenia.
Miszmasz kulturalny.
To już wszystko w dzisiejszym miszmaszu. Dziękujemy Wam za uwagę. Agnieszka Piech
i Klaudyna Maniszewska.